Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Piotr Król w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś naszym gościem jest dr Anna Barzenowa z Zespołu Europy Wschodniej Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I dziś porozmawiamy o kolejnych wątkach wojny na Ukrainie związanych z wydarzeniami, z działaniami wojennymi. Co najmniej ponad 200 milionów hrywien, czyli miliardów hrywien, czyli ponad 6 miliardów euro. Tyle mniej więcej wynoszą szkody związane z rosyjską dewastacją środowiska naturalnego od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. To są dane, które zostały podane na początku czerwca. To są też szacunki ekspertów Polskiego Instytutu Ekonomicznego, które zostały ustalone na podstawie danych ukraińskiego Ministerstwa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych. I na początek, pani doktor, pytanie, na ile są to dane wiarygodne, w sensie realne? Przecież wiemy też, że wojna trwa i też dokumentowanie tego typu, ale każdych innych szkód przecież w warunkach wojennych nie jest komfortowe i nie jest łatwe.
Oczywiście przytoczone przez pana dane nie są ostatecznymi. Obecnie nie da się w pełni oczywiście oszacować wszystkich tych szkód, które wyrządziły wojsko rosyjskie na środowisku naturalnym Ukrainy. Z jednej strony gromadzenie tych danych jest niebezpieczne dla ekspertów, z drugiej strony upublicznianie części tych danych jest również niebezpiecznie ze względów taktycznych. Z tego powodu część jest po prostu taka utajemniczona. Ponadto duża część terytoriów państwa, jak pan wie, jest teraz okupowana. I ze względu na to trudno sądzić o skali tych wyrządzonych szkód na środowisku naturalnym państwa. Niemniej jednak oczywistym jest, że im dłużej trwa wojna, tym więcej ona szkód przyniesie, tym więcej szkód ona przyniesie w przyszłości i więcej negatywnych konsekwencji będzie miała. I mam tutaj przede wszystkim na myśli niszczenie ekosystemów, zanieczyszczenie głęb, atmosfery, wód, utratę bioróżnorodności. W ten sposób tylko po zakończeniu działań wojennych można będzie ostatecznie oszacować te skalę szkód, które wyrządziły działania wojenne na środowisku naturalnym państwa. Jednak i tutaj mam podkreślić, że nawet te liczby niby ostateczne, oni również będą warunkowe, ponieważ kto może policzyć ilość zgonów zwierząt, roślin i tak dalej. Czyli tego nie da się policzyć to, co można policzyć, to raczej tylko pożary, które fiksowane są ze sputników i tak dalej, to jeszcze da się w jakiś sposób policzyć, ale wszystkie inne liczby będą, ale również będą
na dużym stopniu ogólności, pewne szacunkowe,
tak,
będą to dane ze zrozumiałych i oczywistych powodów, ale skoro dziś spotykamy się, żeby porozmawiać właśnie o tych zniszczeniach, których wojna dokonuje, czy agresor dokonuje w przyrodzie, w środowisku naturalnym, to może na początek spróbujmy wyjaśnić, z czym tak naprawdę się dziś mierzymy, czym są te nazwane już przez ekspertów ekoprzestępstwa, których de facto dokonuje Federacja Rosyjska na terytorium Ukrainy.
Za ekoprzestępstwo, za przestępstwo przeciwko środowisku albo ekoprzestępstwo uznaje się każde działanie, które narusza prawo ochrony środowiska i które ma bardzo szkodliwe skutki dla środowiska naturalnego lub dla zdrowia ludzi. Albo również, które potencjalnie może mieć takie poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego i dla zdrowia ludzi. Ekoprzestępstwa, których obecnie dokonuje Federacja Rosyjska na terenie Ukrainy według prawa międzynarodowego są częścią przestępstw wojennych. I jeżeli tak zanalizować te wszystkie przestępstwa, które teraz dokonuje Rosja na terenie Ukrainy, ekoprzestępstwa na terenie Ukrainy, można ich obecnie podzielić na takich 5 podstawowych grup. Pierwsza grupa to są uszkodzenia obiektów jądrowych i potencjalne zagrożenia radiacyjne, jądrowe i nuklearne. Tak? Po drugie, to są zniszczenia i uszkodzenia obiektów infrastrukturalnych oraz obiektów przemysłowych i związane z tym zanieczyszczenie chemiczne. Po trzecie, to są zanieczyszczenia spowodowane bezpośrednio działaniami wojennymi. W literaturze naukowej jest często używany taki wyraz jak tak zwany military waste w języku angielskim. Po czwarte, to są niszczenia rezerwatów i innych obiektów szczególnie chronionych przez państwo. I piąte, to oczywiście minowanie i zanieczyszczenie dróg wodnych.
To wspomniała pani doktor o tym, że środowisko naturalne podlega ochronie i no w warunkach też wojennych też jest uznawane jako przestępstwo naruszenie środowiska naturalnego. Jakie akty prawne regulują te kwestie, co właśnie o tych ekoprzestępstwach mówi nam prawo międzynarodowe?
Przede wszystkim tutaj kierujemy się protokołem 1 do konwencji genewskich o ochronie ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych z 1949 roku, które twierdzi, że walczące państwa są zobowiązane do ochrony środowiska przed wielkimi, długotrwałymi i takimi poważniejszymi szkodami. Zabraniane również są metody i środki walki, które mogą doprowadzić do takich skutków, do takich szkód. I drugi ważny dokument w tym zakresie to jest deklaracja z Rio de Janeiro w sprawie środowiska i rozwoju z 1992 roku, która de facto zawiera podstawowe zasady prawa ekologicznego. I jedna z zasad tej deklaracji stwierdza, że działania wojenne są nieodłącznie związane z niszczeniem warunków do trwałego i zrównoważonego rozwoju. A w związku z tym państwa powinny przestrzegać międzynarodowego prawa, które zapewni ochronę środowiska podczas konfliktów zbrojnych oraz powinny współpracować przy jego dalszym rozwoju, tam gdzie oczywiście to jest konieczne. Jednak 4 miesiące wojny, jak my zobaczyli, pokazały, że Rosja nie zamierza przestrzegać wymogów konwencji międzynarodowych, tych deklaracji i
To z jednej strony mamy oczywiście prawo, czyli pewną teorię, co do której państwa też się zobowiązują do jej przestrzegania. Z drugiej strony
realność.
Mamy realność i praktykę, codzienność wojenną, mówiąc wprost, w której też trudno pewnie wypełnić te zobowiązania. Niemniej jednak jakby dziś rozmawiamy o tych skutkach, które działania wojenne, których dokonują te działania wojenne, agresja rosyjska na Ukrainę. Więc skoro po takim wstępie, można powiedzieć, pewnym teoretycznym, chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tej praktyce właśnie. Zacznijmy może od tego, w których miejscach Ukrainy dziś te zniszczenia, tego typu zniszczenia, które też zresztą, których katalog pani doktor wymieniła już wcześniej, są dziś największe. Bo mamy do czynienia z ogromnym przecież terytorium, jednym z największych państw europejskich.
Terytorium de facto większe, dwukrotnie większe niż terytorium Polski.
Tak,
i tutaj przy okazji powiem, że terytoria Ukrainy, które jest obecnie zaminowane, to jest 300 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli prawie
terytorium Polski.
Tak. I przede wszystkim warto powiedzieć, że w chwili obecnej już zostało zarejestrowanych prawie 260 ekoprzestępstw na terytorium Ukrainy oraz ponad półtora tysiąca przypadków negatywnego wpływu na środowiska, między innymi poprzez wybuchy pocisków, wypalania lasów, zanieczyszczenie chemiczne i tak dalej. Najwięcej przypadków tego rodzaju przestępstw są dokumentowane na terenie obwodów kijowskiego, donieckiego, lugańskiego i dniepropetrowskiego. Mianowicie na tych terenach. Wojsko rosyjskie zniszczyły lub uszkodziły bazy zaopatrzenia w produkty naftowe, bazy benzynowe, przedsiębiorstwa chemiczne oraz przemysłowe, a także, co ważne, składowiska niebezpiecznych odpadów.
Czy to są te tereny, na których też toczyły się od początku i toczą najcięższe, można powiedzieć, walki, ale też z punktu widzenia agresora miejsca może albo najbardziej, albo po prostu strategiczne z punktu widzenia osłabiania Ukrainy.
I teraz wszyscy słyszą te najważniejsze teraz dla Ukrainy punkty, jak Siewrodoniecki, Lisyczanski, to akurat tam znajdują się znaczne, duże magazyny tych niebezpiecznych odpadów i to no, oczywiście nie wiemy skalę, jako już skalę tych szkód Rosji wyrządziło na środowisko, tylko po zakończeniu działań to będzie można oszacować, ale to jest...
Ale to też pani doktor pokazuje, że kiedy no, można się próbować zastanawiać, z czego akurat wynikają te zniszczenia w tych miejscach, no to można też no, domniemywać, dyskutować, czy jest to po prostu swego rodzaju taka przypadkowa cena prowadzonych działań wojennych, no bo wiemy, że wojna w realnych warunkach to jest coś zupełnie nieprzewidywalnego. Różnie się może rozwijać. Tak się też się dzieje na Ukrainie. Ale no właśnie, na ile możemy tutaj mówić o jakichś przypadkowych konsekwencjach działań wojennych, a na ile możemy w tym przypadku, jeśli chodzi o te ekoprzestępstwa, mówić o tym, że jest to taki przemyślany element takiej strategii wojennej Federacji Rosyjskiej.
Jak widzimy, Rosja nie osiągnęła
tych celów
pierwotnych, które na sobie postawiła. I w związku z tym, jak widzimy, prawie od razu zaczęła ona niszczyć nie tylko obiekty wojskowe, a również obiekty infrastrukturalne, strategiczne, infrastrukturę krytyczną, między innymi ciepłownie, przedsiębiorstwa chemiczne, przemysłowe oraz przykładowo została zniszczona jedyna ukraińska rafineria w Kremienczuku. I skala dokonanych przestępstw, moim zdaniem, jednoznacznie wskazuje na to, że ekobójstwa są takim systemowym, zaprogramowanym elementem strategii Rosji przeciwko Ukrainie.
Czy nie jest tak, że właśnie Rosja, no, prowadząc działania militarne przy okazji po prostu niszczy środowisko, tylko z premedytacją dąży do tego, żeby także pod tym względem, w tym elemencie zniszczyć, osłabić państwo ukraińskie?
Już nie mówiąc o tym, czy ona chce, żeby państwo ukraińskie istniało nadal.
No tak, to jest ten podstawowy problem, wokół którego rozmawiamy już od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ale skoro o tym początku mówmy, to wróćmy do tych pierwszych dni wojny, bo one też właściwie pokazały, że to nie będzie, czy nie jest przypadek, że tego typu działania Federacji Rosyjskiej są i będą prowadzone. Wspomniała pani o tym, o tych atakach na te elementy jądrowe. No, pamiętamy, szczególnie w tych pierwszych dniach, zajęcie elektrowni w Czarnobylu, elektrownia w Zaporożu. To były też te momenty, które, no, można powiedzieć, świat też wstrzymał oddech w pewnym momencie, bo wszyscy się bali, co się może wydarzyć, więc porozmawiajmy właśnie o tym, czy już możemy przynajmniej oszacować skalę, jaki jest bilans, no właśnie, jeśli chodzi o Czarnobyl, no bo to od tego się, można powiedzieć, zaczęło w tych pierwszych dniach.
Tak, mianowicie 24 lutego, w pierwszym dniu inwazji, wojska rosyjskie zajęły czarnobylską elektrownię jądrową oraz inne obiekty czarnobylskie strefy wyklucznia. W elektrowni natychmiast urządzono bazę do przechowywania amunicji, transportu sprzętu wojskowego, a jej personel na około 600 godzin wzięto jako zakładników. Dopiero na samym końcu marca 31 wojska rosyjskie pozostawiły tereny strefy wykluczenia i wycofały się w kierunku granic z Białorusią. Podczas swego pobytu na tych terenach uszkodziły one prawie wszystkie biurowe powierzchnie w obiektach elektrownie, zniszczyły wieloletnie archiwum elektrowni, a również splądrowali nowoczesne centrum, centralne laboratorium analityczne. Ponadto liczne prace takie fortyfikacyjne, które wykonywały wojska rosyjskie na terenach najbardziej zakażonych tym Czerwonym Lasu, tak, oraz Rudym Lasu, oraz przejazd ciężkich pojazdów wojskowych przez tereny doprowadził do tego, że do podniesienia pyłu radioaktywnego z głęby. I według wstępnych, jak zawsze, jak teraz mówię, wstępne, wszystkie teraz szacunki są wstępne, to według tych wstępnych szacunków straty spowodowane okupacją w chwili obecnej wynoszą ponad 80 milionów dolarów. Ale prace nad likwidacją skutków tej okupacji jeszcze oczywiście trwają.
No te ostateczne dane też z tym zastrzeżeniem, że one też będą miały jakiś charakter szacunku. Trzeba oczywiście poczekać do zakończenia działań wojennych, ale też wspomniałem już o elektrowni w Zaporożu, czyli największej działającej w Europie, dziewiątej pod względem wytwarzanej mocy na świecie. Zaporowska elektrownia atomowa, no, też to były takie bardzo poważne chwile i momenty, kiedy no, wszyscy się zastanawiali, co się może wydarzyć, czy akurat w tym przypadku też możemy mówić o ekoprzestępstwach, ekobójstwach i tych rosyjskich przestępstwach przeciwko środowisku naturalnemu?
W tym przypadku moim zdaniem możemy mówić o takim znaczącym, długotrwałym zagrożeniu ze względu na trwające działania wojenne w tej części państwa. Czyli zagrożenie nadal istnieje. Na początku marca Rosja przekształciła Zaporowską elektrownię jądrową, podobnie jak i czarnobylską, w bazę wojskową, na terenie której przechowywano jednostki ciężkiego sprzętu wojskowego. Znajduje się teraz obecnie tam około 500 uzbrojonych żołnierzy, również materiały wybuchowe. Rosyjscy wojskowi wielokrotnie wysadzali w powietrze amunicję na placu elektrowni i w pobliżu reaktorów jądrowych, co mogło mieć naprawdę tragiczne skutki nie tylko dla mieszkającej w pobliżu ludności. Według doniesień pracowników elektrowni, wszystkie bloki zaporożskiej elektrowni są atomowe i są obsługiwane przez ukraiński personel i wytwarzana przez nich energia jest na potrzeby Ukrainy, ale są już pogłoski, że rosyjska korporacja państwowa Rosatom może podłączyć już od 1 września elektrownię pod sieć rosyjską.
Oczywiście jak będzie czas pokaże, niemniej jednak te działania rosyjskich wojsk wobec tych obiektów no, o znaczeniu nieprawdopodobnie strategicznym dla oczywiście funkcjonowania państwa ukraińskiego, ale też dla środowiska naturalnego. W przypadku ewentualnej katastrofy no, to my możemy sobie tylko wyobrazić, co mogłoby się ewentualnie stać. O tych konsekwencjach dziś rozmawiamy, konsekwencjach przestępstw popełnianych przez wojsko, przez Federację Rosyjską na terytorium Ukrainy. Dziś z naszym gościem jest nim dr Anna Barzenowa z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Do naszej rozmowy w Studiu Wschodnim wracamy za kilka chwil.